Świat nowych mediów.
9 minut po 11 to wyraźny znak, jeśli jest piątek oczywiście, że spotykamy się w świecie nowych mediów, żeby rozmawiać o tym, co nowe technologie mogą nam dać, na co powinniśmy uważać, ale często też przyglądamy się człowiekowi, bo to on jest zawsze w centrum tego wszystkiego. Na stanowisku realizatorskim następuje zmiana. Basia Kopaczewska, dziękujemy bardzo. Ewę Palicką za chwilę tutaj powitamy. Filip Jędruch przy mikrofonie, kłaniam się nisko. Do 12 jesteśmy razem. Dzisiaj będziemy mówić o grach, o graniu. Te słowa będą padały wielokrotnie, odmienimy je przez wszystkie przypadki, przynajmniej kilkukrotnie, ale też damy kilka wskazówek, no i zajrzymy pod maskę, jeśli to jest samochód na przykład, to dowiemy się, jak gry działają. O tym będzie opowiadał nam nasz dzisiejszy gość, Piotr Milewski, reprezentujący Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Informatyki i reprezentujący także Serious Games Studio.
Cześć. Dzień dobry. Witam.
Witamy bardzo. Projektant gier. Opowiedz trochę o tym, jak człowiek zostaje projektantem gier. Czy trzeba dużo grać, czy może trzeba dużo grać i się interesować na przykład?
Żeby zostać projektantem gier, no to trzeba sporo grać i sporo się interesować, na pewno. Natomiast jeśli ktoś chce, no to jest tak jak z każdą dziedziną sztuki i rzemiosła. Można po prostu próbować być amatorem, być fanem, który stopniowo zdobywa wiedzę i rozwija swoje umiejętności i próbuje rzeczy robić. Tutaj jeśli chodzi o projektowanie gier, to sytuacja jest bardzo specyficzna, bo mamy ogromny ruch fanowski przede wszystkim. Jest wielu fanów i fanek gier, którzy na każdym etapie właściwie wpadają na taką myśl, zrobiłabym to lepiej, mam inny pomysł na grę, mam pomysł na własne rozwiązanie, i tacy fani, fanki, którzy są, jak to się po angielsku mówi, diehard fanami, czyli takimi zagorzałymi kibicami gier, całej branży, no w pewnym momencie próbują samodzielnie. To się bardzo często zdarza w przypadku młodzieży, dzieciaków, którzy grają w gry fabularne. Jak grasz w gry fabularne, to popularne RPG, no to na pewnym etapie dochodzisz ze swoimi kumplami i koleżankami do etapu, hej, zbudujmy własne uniwersum, własny świat, własne zasady. To jest nieuniknione, można powiedzieć. Więc zawsze jest tak, że najpierw jesteś graczem, a potem no, przechodzisz na tą drugą stronę barykady albo nie. To różnie już bywa. I pytanie, do jakiego etapu się profesjonalizujesz? Bo oczywiście można zostać w tej branży. To jest branża, która zatrudnia bardzo wielu ludzi. Według najnowszego raportu PARP-u, czyli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, my jesteśmy w Europie, jeśli na przykład chodzi o gry wideo, same na trzecim miejscu, jeśli chodzi o liczbę osób zatrudnionych. Więc rzeczywiście sporo ludzi pracuje w tej branży. No ale ten ruch fanowski jest też ogromny i miejsce, gdzie możesz realizować właśnie swoją pasję, którą jest tworzenie gier, też w Polsce jest. Popatrzmy chociażby, ile osób prezentuje swoje gry, prowadzi sesje RPG, pokazuje swoje prototypy na takich wydarzeniach jak Pyrkon, gdzie jakby nie było, przyjeżdża ponad 50 tysięcy osób. To też jest jedna z największych imprez w Europie.
Czyli tu też jest tak, że mamy ten mainstream i mamy ten underground, czyli mamy ten główny nurt szeroko dostępny, ale mamy też osoby, które tworzą gdzieś w tym przysłowiowym garażu, robią to po godzinach na przykład, dłubią i jeszcze się nie przebiły. To mniej więcej taki podział?
To jest taki podział, ale jak gdyby rozmiar tego undergroundu, jak to nazwałeś, jest znacznie większy tutaj, bo te osoby nawet nie chcą się przebijać. To tworzenie gier może być twoją pasją, twoim hobby, możesz to robić nie chcąc się profesjonalizować. To jest taki ogromny mit, który mówi, że znajdź pasję, która będzie twoją pracą, już nigdy w życiu nie będziesz pracował. Jako człowiek, który kocha gry i jest projektantem gier z zawodu, mogę powiedzieć, to oznacza tylko tyle, że już nie będziesz miał pasji i żeby odpocząć, musisz znaleźć sobie nową. Ale no cóż, wiele osób chce pozostać właśnie w tym miejscu, w którym są, czyli robić gry dla siebie i nie komercjalizować tego i po prostu bawić się robieniem gier. Ja w ogóle uważam, że to jest super rzecz, bo moja przygoda z projektowaniem gier wzięła się z tego, że za głębokiej komuny, kiedy gier było naprawdę niewiele na rynku planszowych, nie mówiąc już o grach wideo, bo jeszcze wtedy komputera nie widziałem na oczy, no to mieliśmy w domu jedną planszówkę, karty i szachy do tego i mój tata po prostu, kiedy mi się ta planszówka znudziła, zrobił nową grę ze mną. Więc ja w ogóle uważam, że projektowanie gier może być taką kreatywną, fajną metodą spędzania wolnego czasu razem. To jest też taki niepotrzebny, zupełny drive, który nam współczesny świat daje, że jak jesteśmy w czymś dobrzy, to natychmiast musimy na tym zarabiać pieniądze. To nie jest prawda. możemy robić gry dla przyjemności, robić je dobrze i nie musimy zaraz sprawdzać, czy są miejsca, w których ktoś nas chce zatrudnić tymi talentami. Róbmy gry, róbmy jako rodzice gry z dziećmi, bawmy się tym, to jest super.
Dobrze, że powiedziałeś o dzieciach. Dzieci wydają się być mistrzami w wymyślaniu zasad i takim tworzeniu gier ad hoc, tak po prostu. I to jest też wątek, do którego chciałem dołączyć, czyli gry były chyba od zawsze. To znaczy zawsze był jakiś taki element, w którym była gra, może nawet nie nazwana grą, ale coś się działo, jeśli chodzi o ludzkość, jeśli cofniemy się.
Tak głęboko chcemy wejść. No dobrze. To,
tylko na chwilę.
Na chwilę. Dobrze, bo tutaj wchodzisz taką do dziedzinę wiedzy, która nazywa się ludologią fachowo, czyli od słowa ludos gra, czyli nauka o grach. I podejdźmy do tego z dwóch kierunków. I zatrzymaj mnie, jak się za bardzo rozpędzę.
Dobrze.
Pierwszy kierunek jest taki, że masz całkowitą rację. Tam, gdzie są wykopaliska archeologiczne i gdzie znajdujemy ślady ludzkiej kultury, znajdujemy gry. A raczej takie dziwne artefakty, które dzisiaj już wiemy, że najprawdopodobniej są planszami do gier. Nie udało nam się odtworzyć wszystkich zasad tych gier. Nawet taka najbardziej znana gra, czyli królewska gra z Ur, znaleziona z tego, co pamiętam, w tym słynnym grobowcu Tutanchamona. Też ostatnio przy użyciu sztucznej inteligencji i takich różnych eksperymentów udało się z dużym prawdopodobieństwem opracować finalną wersję zasad na podstawie pionków i plansz, które mamy. Ale tak, znajdujemy ślady gier i grania w każdej kulturze i wszędzie. To jest jedno podejście. A drugie podejście jest zupełnie inne, jest to podejście antropologiczne. I tutaj wchodzimy w kwestię rytuałów, bo w kulturze ludzkiej my zawsze mieliśmy rytuały i te rytuały kiedyś były rytuałami sakrum, czyli to były rytuały przejścia, wejścia w dorosłość, ślubu, stania się wojownikiem, stania się członkiem starszyzny, rytuały odejścia, śmierci i tak dalej. To było oczywiście związane ze światem bogów, ale ciekawa rzecz jest taka, że każdy rytuał ma swoją strukturę. To jest tak zwana struktura liminalna, czyli przygotowujemy się do wejścia w rytuał i potem przekraczamy tak zwany magiczny krąg. I w trakcie rytuału jesteśmy kimś innym. Przez trzy noce musimy upolować antylopę na sawannie, mamy inaczej pomalowane twarze, jakieś zadanie do zrobienia, potem jak wracamy i zrobimy to zadanie, no to jesteśmy już mężczyzną, czy jesteśmy kobietą, czy członkiem starszyzny. I teraz wraz z rozwojem naszych czasów mamy coraz mniej rytuałów sakrum. I mamy za to rytuały profanum, czyli tak zwane liminoidy, te nieudane rytuały, czyli idziesz na koncert, przygotowujesz się, stawiasz włosy na tapir, ubierasz swoją skórę, pogo, tańczysz pod sceną, a potem wracasz tutaj do Radia Gdańsk, jesteś znowu ładnie ubrany w grzeczny czarny t-shirt, znowu jesteś normalnym Filipem. I z punktu widzenia rytuału, to byłby rytuał, który się nie udał. Natomiast takie nieudane rytuały to jest coś, co my teraz mamy jako rytuały profanum w naszej rzeczywistości, czyli właśnie wyjścia specjalne i tak dalej. Ten magiczny krąg super działa w grach. Gry stały się takim zastępstwem rytuału społecznego. My jako ludzie potrzebujemy rytuałów i my sobie znaleźliśmy zastępstwo w kulturze, właśnie w muzyce, w tańcu, ale bardzo mocno działa to w grach. W grach jesteśmy kimś innym na jakiś czas. Nie wiem, czy grasz gry wideo?
Oj tak.
No dobrze, kiedy masz taką nockę dla siebie i chcesz pograć w nowy tytuł, co robisz? Zapalasz inne światełko, przystawiasz sobie inną muzyczkę, rytualizujesz to. Ty jesteś w tym tobą w grze. Albo jak masz się z przyjaciółmi na planszówki. Ustawiacie stół na środku, to jest dzień, kiedy można jeść chipsy, kiedy kola może być z cukrem. Rytualizujemy ten moment i przecież nawet mówimy, że w grach nie wypada się obrażać. To nie dlatego, że cię nie lubię, zniszczyłem ci tą jednostkę na planszy, tylko to jest tylko gra. Samo to pokazuje, że to granie i tak zwane mimicry, czyli przebieranie się i przyjmowanie innych ról, a to jest to, co robimy w grach, no jest od początku naszej kultury i w tej chwili tak naprawdę jesteśmy od strony antropologicznej w tym miejscu, w którym gry zaspokajają naszą naturalną potrzebę rytuałów.
Dużo widzę tutaj stycznych z tym, jak opowiadamy historię, albo z takimi podstawami też opowiadania historii, że to też bierze się bardzo z tego, o czym mówiłeś, ale to jest tylko taka luźna uwaga. Wracając do tego świata, ten świat też dzieli się na gry tak zwane bez prądu, chociaż nie wiem, czy tak się mówi. Gry bez prądu z kolei też mają, są gry karciane, są gry RPG, są też LARPy, o których dużo nam opowiesz też na pewno. No i są gry wideo, które też mają pewnie swoją specyfikę. Czy ten świat jest mniej więcej tak podzielony, czy to jest jeszcze bardziej skomplikowane?
Ten świat jest troszeczkę tak podzielony, ale to jest jeden z możliwych podziałów. To jest podział na tak zwane platformy, czyli platforma jako nośnik tego, co jest technologią, na której osadzona jest gra. Tutaj gry wideo, gry cyfrowe, jak powiedziałeś, też się dzielą na gry z rzeczywistością rozszerzoną, na gry mobilne, na gry konsolowe, na gry na komputery PC, a potem mamy te inne, jak gdyby, technologie, czyli gra karciana, gra larpowa, gra miejska, to też są, escape room, to też są różne poddziedziny. No i tych typologii, na ile sposobów gry można dzielić, jest bardzo wiele. To jest jedna, która, mogę powiedzieć, że dobrze się sprzedaje, bo ona jest taka naturalna, czy coś jest cyfrowe, czy nie cyfrowe. Ja nie jestem jej zwolennikiem, bo ucząc moich studentów game designu, często się spotykałem ze studentami, studentkami na pierwszym roku, którzy mówili na przedmiocie gry planszowej i karciane, to tak zwanych pikach, ja tu przyszłam projektować gry wideo. No i to jest takie bardzo niefortunne podejście, bo najpierw trzeba zaprojektować dobrą grę. Trzeba mieć dobry pomysł na to, jaki cel ma ta gra realizować, jakie doświadczenie ma wynieść z niej gracz. I dopiero na pewnym etapie designerskim następuje taka sytuacja, w której powinieneś sobie zadać pytanie, czy to będzie lepsze jako gra karciana, czy gra cyfrowa, czy może to będzie cyfrowa karcianka. Ja na okoliczność takich wypowiedzi studentów i studentek już miałem takie gry jak Hearthstone na slajdzie, gdzie mówię, dobrze, chcesz zaprojektować nowego Hearthstone'a, to znaczy, że chcesz być projektantką gier wideo czy gier cyfrowych. Dla naszych słuchaczy i słuchaczek to jest gra karciana, która jest wyłącznie w wersji cyfrowej, dostępna na komputerach. No i na to nie ma odpowiedzi. To jest oczywiście podstępne pytanie wykładowcy, bo wiadomo, że taki student pierwszego roku zamilka ze wstydem, bo zrobiłem tutaj walk of shame. W każdym razie wybór tego, co powinno być, nieść ten nasz pomysł, powinien następować dalej. No i rzeczywiście możemy to podzielić na gry cyfrowe i niecyfrowe, aczkolwiek ja nie jestem zwolennikiem tego podziału.
Co nam dają gry? Co mogą nam dać? Dlaczego tak się chętnie angażujemy w tego typu działania? No bo to jest, już trochę powiedziałeś, taki rytuał przejścia, czasem takie oderwanie, ale czy jest coś jeszcze, coś, nie wiem, może głębiej, albo właśnie płytko? Jeśli chcemy grać, to może możemy się czegoś nauczyć, możemy w jakiś sposób czuć się częścią grupy, tak szukam.
Szukasz po różnych motywacjach. Jak słucham tutaj, to prawie wymieniłeś listę motywatorów Stevena Rice'a wewnętrznych. Ja myślę, że najważniejsze, co jest w grach, to gry dają nam empatię. Przede wszystkim, bo one pozwalają nam w bezpiecznych, całkowicie komfortowych warunkach pobyć przez chwilę kimś innym. Pobyć wojowniczką, pobyć budowniczym miasta, pobyć żołnierzem w jakimś konflikcie zbrojnym, pobyć kupcem, kimś, kto prowadzi karczmę. My jesteśmy kimś innym. I w świecie, który coraz bardziej nas izoluje, bo żyjemy przez social media w coraz większych banieczkach, coraz mniej wiemy o świecie zewnętrznym, bo jesteśmy bardzo przebodźcowani tym, co podsyła nam wyłącznie nasza bańka. Takie poszukanie kawałek dalej i zobaczenia, co czują inni ludzie, jak wygląda życie w innych kulturach, jak wygląda w ogóle życie innego człowieka, który jest kimś innym, albo jak to życie mogłoby wyglądać w realiach historycznych, w realiach jakichś światów alternatywnych, no to jest ogromna wartość dla nas. Mi się wydaje, że oczywiście ten aspekt społeczny też jest szalenie ważny, bo ludzie mówią, o, mamy taki tutaj duży ruch, żeby grać w gry planszowe. Ależ to dziwne. No, to nie jest wcale dziwne. Dlaczego ludzie grali w planszówki w pandemii? Naprawdę? Dlaczego graliśmy w planszówki w pandemii? Bo brakowało nam drugich osób, brakowało nam innych ludzi. My chcemy spędzać bezpiecznie czas z innymi ludźmi i być właśnie w innych sytuacjach. Mamy strasznie mało okazji do tego. Więc gry bardzo dobrze działają, po pierwsze, od strony empatii, żeby poczuć, jak to jest być kimś innym, a po drugie, żeby nabyć kompetencji miękkich, bo tutaj jest z kolei ta zaleta gier niecyfrowych nad cyfrowymi. Powiedziałeś, że gry uczą. Tak, no gry mogą być, oczywiście nie są panaceum, ale mogą być stosowane jako narzędzia edukacyjne, i dobrze zaprojektowane gry robią to dobrze. Natomiast co do zasady, nie są najlepsze do uczenia faktów, dat, wzorów. One zdecydowanie lepiej działają do nauki kompetencji miękkich, tak zwanych, czyli właśnie komunikacji, samozarządzania, samosterowności, planowania, adaptywności, wszystkich rzeczy, których szkoła nas w ogóle nie uczy. Tu troszeczkę pluję we własne gniazdo, bo jestem, jakby nie patrzeć, nauczycielem akademickim, ale no mam taką teorię, która mówi, że nasz system edukacji jest stworzony tak, jakbyśmy mieli tylko pół mózgu. To jest ta lewa analityczna połowa. Ta prawa odpowiedzialna za syntezę wiedzy, kreatywność jest w naszym systemie edukacyjnym całkowicie pominięta. Ona jest uruchamiana tylko wtedy, kiedy mamy sensownych nauczycieli, którzy widzą, że jest to problem i starają się coś z tym zrobić. Natomiast system jako taki absolutnie tego nie wspiera.
No i możemy to robić na własną rękę, na przykład grając wtedy, tak myślę.
Tak, jeśli wybierzemy oczywiście fajne, dobre gry dla siebie, no bo tutaj jest też ten rynek przeogromny i pytanie brzmi, jak w zalewie tych wszystkich gier znaleźć grę dla siebie?
O tak, wyznaczniki dobrej gry to zostawimy na drugą część naszej rozmowy, bo myślę, że tutaj jest przynajmniej kilka takich czynników do rozpracowania. Chciałem zapytać, czy może być tak, też trochę pijąc do rozmowy, którą przed wejściem na antenę mieliśmy, odbywaliśmy i wymieniliśmy się myślami dotyczącymi tego, jak gry były kiedyś postrzegane, kiedyś były trochę demonizowane. Dzisiaj chyba ta sytuacja trochę się zmieniła, ale pytanie, czy te mechanizmy też są wykorzystywane jakoś tak, powiedzmy, pod ladą? Czy może być tak, że ktoś gra, a nie wie, że gra?
To jest tak zwany dark play. Och, jak ty trafiasz po prostu w takie trudne tematy ludologii. Tak, może być tak, że ktoś gra, chociaż nie wie, że gra. No słynny film Gra, nomen omen, z Michaelem Douglasem. Natomiast co do zasady, jak gdyby zacznijmy od definicji. Definicję, gdziekolwiek zerkniesz growej, do któregokolwiek z autorów, autorek definicji byś nie zerknął, gra zakłada dobrowolność. To jest jedna z cech gier, oprócz tego, że gra musi mieć cel, musi mieć wyzwanie. To wyzwanie musi być trudne, żeby gracz odczuwał satysfakcję. Muszą być zasady, które regulują to wyzwanie i musi być niezerowy wynik. To znaczy, możesz wygrać albo przegrać. To są cechy gier, które są wspólne. I pośród nich, które są bardzo techniczne, jest jeszcze taka, która zakłada, że gra musi być dobrowolna i świadoma. Więc to, co powiedziałaś, no może być tak, że ktoś uczestniczy w grze, nie wiedząc, że w niej uczestniczy, ale on wtedy nie jest graczem.
A, rozumiem. Myślę trochę też o mechanizmach grywalizacji wykorzystywanych w różnych sklepach sieciowych, jeśli chodzi o stacje benzynowe i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest używanie... No i pytanie, etyczne czy nieetyczne właśnie takich mechanizmów, że my zaczynamy zbierać znaczki, zbierać punkty. Jak na to patrzysz?
To wchodzimy w grywalizację w ogóle. Grywalizacja, czyli stosowanie mechanizmów i technik growych w sytuacjach niebędących grami. Taka jest jedna z definicji grywalizacji, czyli właśnie to zbieranie punktów, zbieranie znaczków, czy kolekcjonowanie i to, że muszę mieć komplet. To jest wykorzystywanie naszych motywatorów wewnętrznych, tak zwanych, na przykład takiego motywatora jak kolekcjonowanie. I to nie są gry, to są sytuacje i systemy, które gry przypominają, ale nie są grami. I oczywiście z grywalizacją, żeby nie było, to nie jest tak, że to jest coś złego. Dobra grywalizacja w słusznym celu jest fajnym narzędziem, które inspiruje ludzi do zmiany, bycia bardziej eko, jechania wolniej samochodem, you name it, jest dużo case studies, studiów, przypadków, które to pokazują. Natomiast z grywalizacją rzeczywiście jest taki problem, że dobrze, źle zrobiona grywalizacja nie działa. Natomiast dobrze zrobiony system grywalizacyjny, nie wiadomo, czy bierzesz w nim udział, bo rzeczywiście zostałeś zmotywowany do robienia dobrej, pozytywnej dla ciebie czynności, czy robisz to dlatego, bo system cię pochłonął i po prostu robisz to dla systemu. To, co powiedziałeś, to są takie mechanizmy, na przykład więzienie utraconych kosztów, po angielsku sunk cost prison, czyli bierzesz w czymś udział, bo jak przerwiesz, to masz wrażenie, że cały czas, który zainwestowałeś, jest zmarnowany.
Duolingo.
Duolingo, tak, ale kiedyś taka gra przeglądankowa jak Farmville, gdzie siedzieliśmy 15 lat temu i wstawaliśmy o 3 nad ranem, bo marchew nam doszła. I okazało się, że ludzie, którzy porzucili, funkcjonalnie porzucili Farmville'a, wracali raz na kilka tygodni, żeby jeszcze coś tam zebrać, bo wtedy mieli takie poczucie, że no, ten cały czas nie był zmarnowany, bo ja cały czas trochę mniej, bo mniej, ale trochę gram. I mnóstwo mamy takich mechanizmów w naszej psychice i w psychologii, które właśnie no, mogą być eksploatowane przez korporacje. Takie śmieszne badanie o maskotkach, to wróćmy do tego potem wtedy, bo widzę, że już dałeś mi tu znaki, żeby przerwę zrobić.
Tak jest. Mają państwo też rzut oka pod maskę radiową. Teraz czas na reklamy, krótką przerwę muzyczną i wrócimy do tej rozmowy. A jakże?
Świat nowych mediów.
Nie wiem, czy wyczerpiemy dzisiaj temat grania, gier i wszystkiego, co dookoła, bo wychodzimy oczywiście od ogółu do szczegółu, ale tych szczegółów albo tego wszystkiego, co po drodze, to jest strasznie, strasznie dużo. Z nami cały czas Piotr Milewski, projektant gier. Witamy.
Witam, dzięki za zaproszenie jeszcze raz.
Bardzo dużo elementów, no ale musimy wskoczyć chyba w to, co jest wyznacznikiem dobrej gry. Czy w ogóle możemy to w jakiś sposób uchwycić? Bo gry mają to do siebie, że jednak angażują wyobraźnię, angażują emocje, jest to jakiś rodzaj opowiadanej historii i to wszystko wydaje się bardzo takie ulotne, albo przynajmniej ciężkie do nazwania, no ale są takie elementy, to już tak zdradzę trochę.
No, zacząć trzeba od tego, że powiedziałeś, że to jest ulotne i ciężkie do nazwania i to jest ogromny problem całej tej branży, że te rzeczy są dość dobrze opisane. Jest bardzo dużo dobrych podręczników do projektowania gier. Książek, które mówią o grach. Pierwsza książka, która w ogóle stała się podwalinami ludologii, czyli Homo Ludens, człowiek grający Johanna Huizingi, została wydana w 1939 roku. Ja wiem, że to było dość pechowy moment i trochę o innych rzeczach potem rozmawialiśmy, ale jednak o tym, dlaczego gry angażują, mówi się od dawna. I to, co ty mówisz, używasz słowa zaangażowanie, a w nomenklaturze growej używa się innego słowa, to jest słowo imersja, czyli słowo które oznacza takie zanurzenie się w czynności. To jest termin z psychologii, bo imersję możesz mieć nawet wsadzenie pomidorów na swojej działce, że wsadzisz pomidory i nie wiesz, jak minęły ci 3 godziny. No, mówiąc prościej, czytasz książkę i jeszcze jeden rozdział, jeszcze jedna strona, tylko dokończę wątek, o Boże, 3:20, jak ja wstanę na 6:00 do pracy. To jest zjawisko imersji, czyli głębokiego zaangażowania, kiedy troszeczkę tracimy kontakt ze światem zewnętrznym i nasza wrażliwość na bodźce, takie jak czas, głód i inne, spada, bo jesteśmy zaangażowani w robienie jakiejś konkretnej rzeczy. I gry mają kilka rodzajów tej imersji, którą są w stanie wywoływać. I to, co należy sprawdzić, to znów, jaki typ imersji, czyli tego zaangażowania chcesz, żeby twoja gra wywoływała, no i czy ona to robi. I masz tutaj imersję tak zwaną taktyczną, czyli to jest w grach szybkich, czyli musisz podejmować szybkie decyzje, bo za chwilę zginiesz, czyli twoja postać zginie. I musisz działać szybko i na czas. A potem masz imersję strategiczną, to jest na przykład gra w szachy, kiedy musisz opracować, jesteś głęboko zaangażowany, bo przed twoimi 7 okiem się otwierają wszystkie scenariusze możliwego działania, co się tam może wydarzyć, no i nie jesteś w stanie myśleć o tym, że jesteś głodny, jak jesteś na turnieju szachowym i właśnie widzisz możliwe światy, które się tutaj przed tobą rozwijają. Potem mamy imersję w postać. To w ogóle wchodzimy w taki strasznie ciekawy temat, ale nie na dzisiaj, psychologii narracyjnej, czyli jak my się sklejamy z naszymi awatarami. Świetny doktorat na ten temat napisała dr Marta Tymińska z Uniwersytetu Gdańskiego. Polecam, jeśli kogoś temat interesuje, o awatarach. Czyli imersja w tego naszego bohatera. My stajemy się nim bądź nią i dochodzi do takiej fazy integracji, czyli na pewno zdarzyło ci się, kiedy grasz w grę wideo i ktoś smok atakuje cię z prawej, ty na fotelu natychmiast w lewą. No bo coś się dzieje w twojej postaci. Tak jak kierowcy mają po przejechaniu kilkuset kilometrów synergię ze swoim samochodem, tak my gracze mamy z naszym bohaterem. Imersja w opowieść. Czwarty typ imersji. Tak jak czytamy kryminał i nie możemy się doczekać, co jest na początku następnego rozdziału, tak samo w grach, które mają bardzo dobrze zrobiony i silny ten komponent fabularny, narracyjny, no my się angażujemy w opowieść, chcemy dowiedzieć się, co będzie dalej. Do tego jeszcze jest imersja w społeczność, czyli gramy z innymi ludźmi, jesteśmy wkręceni, bo są te interakcje pomiędzy nami i kolejna to jest imersja, szósty, ostatni to jest imersja w środowisko, czyli w grach wideo, w grach VR, no to co nas otacza, nas po prostu tak bardzo angażuje, patrzymy na detale, na architekturę, na drzewa, na tak zwane biomy, czyli rośliny, które tam są, czy inne rzeczy, ale to nie, broń Boże, nie jest tylko w grach wideo, no bo jeśli wejdziemy do escape roomu, czy gramy w grze larpowej, jesteśmy na jakimś statku kosmicznym, czy w escape roomie w jakimś grobowcu faraona, no to też mamy imersję w środowisko. To, co jest dookoła nas, zaczyna być dla nas w jakiś sposób prawdziwe. My chcemy w to wierzyć, bo to jest taki mechanizm, że będąc w tych fikcyjnych narracjach, my chcemy w to uwierzyć, no bo za to zapłaciliśmy. I po to to robimy swoim czasem albo pieniędzmi. I to środowisko sprawia, że my się czujemy tą postacią w tej grze, w tej opowieści. I pytanie, czy którąś z tych rzeczy, którą ty jako chciałeś, jako designer zrobić, które oczekują twoi gracze, no i czy ty zrobiłeś dobrą robotę? To już.
Zrobienie dobrej gry to nie jest taka prosta sprawa, jakby się wydawało, bo no właśnie, trzeba pomyśleć o wielu rzeczach, a często gry są traktowane jako dodatek na przykład. Myślę tak o grach miejskich na przykład, albo jakichś takich grach, które dzieją się w instytucjach.
To jest rzecz, która muszę powiedzieć prywatnie, że bardzo mnie drażni i rozczarowuje, bo z jednej strony już gry traktowane są jako poważna dziedzina kultury, przyznajemy przecież paszporty polityki, nagrody i wszyscy już zaczynają szanować tą branżę na równi, może nie na równi, ale już gdzieś tam wchodzi branża growa do mainstreamu. A z drugiej strony ja osobiście się bardzo często spotykam z tym, że tak jak powiedziałeś, właśnie w instytucjach kultury jest duży jakiś projekt promujący coś i jest takie powszechne przeświadczenie, a grę to tam zrobimy na 2 tygodnie, to na końcu, bo to jest to najłatwiejsze, to się zrobi. No gdyby robienie gier było takie proste, to ja nie miałbym pracy, moi studenci nie musieliby kończyć 3 lat egzaminów i jeszcze do tego nie potrzeba by ileś lat doświadczenia, żeby robić to dobrze. To jest rzemiosło. Rzemiosło artystyczne w branży artystycznej, ale to jest rzemiosło, to są narzędzia, to są umiejętności, które się rozwija, żeby no, dobrze projektować gry, tak jak dobrze projektować scenariusze filmów i tak dobrze pisać sztuki teatralne i książki, opowiadania. To jest wiedza i umiejętności.
Przenieśmy się poza, no właśnie, ten planszowy świat, poza świat gier wideo, scenariusze do gier miejskich, tutaj 3-cyfrowe, ja dobrze wychwyciłem, 3, tak. Już masz spore doświadczenie. Jak się projektuje takie gry miejskie? Bo to też nie są larpy, do których jeszcze dojdziemy, mam nadzieję, że starczy nam czasu, ale gry miejskie, no właśnie, muszą też mieć swoje jakieś takie zasady, no dzieją się w przestrzeni, ale to nie znaczy, że nie można tam też okrasić tego jakąś narracją?
To jest w ogóle ciekawy przypadek, bo gry miejskie, i uwaga, nie przejęzyczę się teraz, to jest tak zwany gatunek gier perwasywnych, czyli od angielskiego słowa pervasive, czyli przenikający. Zaczęliśmy naszą rozmowę dzisiaj od tego gdzieś tam magicznego kręgu gry, czyli właśnie, że umawiamy się na planszówki, siedzimy w domu, a gry miejskie są dokładną odwrotnością. One dzieją się w rzeczywistości, w świecie, który jest prawdziwy, żyje swoim życiem, a my na to robimy nakładkę i jak gdyby mamy taki dualizm. Z jednej strony jesteśmy jakimiś detektywami, którzy szukają dowodów zbrodni w przestrzeni miejskiej, a z drugiej strony, no, jeżdżą tam wciąż autobusy, ludzie robią zakupy, więc ciężko to połączyć jedno z drugim. Jest tutaj pewna trudność, żeby właśnie utrzymać tą imersję i zaangażowanie, zastanowić się, jak je zrobić. Oczywiście możesz to zrobić tymi wszystkimi narzędziami, czyli taktycznie zrobić taką grę na czas, strategicznie zastanowić się, jak w czasie odwiedzić te wszystkie punkty. Ale ja zawsze mówię, że gra miejska to są gry, w których ktoś za darmo daje ci wielomilionową scenografię. I to jest klucz do tego, żeby zrobić dobrą grę miejską, wykorzystać ten świat, który jest dookoła nas, jako bardzo drogą scenografię, którą ktoś zrobił już dla ciebie. I wydaje mi się, że jak podejdziesz z takim mindsetem, my w firmie zawsze tak podchodzimy, że wykorzystujemy i patrzymy na świat jako planszę. I to, co może być tam celem, co może być przeszkodą, co może być wyzwaniem, no gwarantuje, że ta zabawa rzeczywiście zaczyna być dobra. Kiedy miasto traci, czy teren traci swoją taką pierwotną funkcjonalność, czyli jest drogą do sklepu czy szkołą, a zaczynasz patrzeć na murale, na kształty, na to, co widać z jakiego punktu i zaczynasz patrzeć na swoje miasto zupełnie inaczej. Jeśli tak zaprojektujesz grę miejską, no to rzeczywiście ona jest, zwłaszcza dla lokalsów tak zwanych, dla mieszkańców, często świetnym doświadczeniem, bo patrzą na teren, który wydawałoby się dobrze znali i nagle widzą go innymi oczami, widzą w nim coś zupełnie innego. Wydaje mi się, że to jest taki ten secret sauce, czyli ten tajny składnik gier miejskich, które są zrobione dobrze. Pozwalają ci inaczej dostrzec i postrzegać przestrzeń, którą wydawało ci się, że dobrze znałeś lub znałaś.
To powiedzmy jeszcze o LARPach, bo to są gry, w które już trzeba zainwestować też trochę więcej wyobraźni, albo przynajmniej w jakiś sposób, tak mi się wydaje, zadbać o to, żeby ta cała przestrzeń dookoła też odpowiadała temu, co będzie się działo, czyli muszą być też kostiumy albo jakaś ograniczona przestrzeń, żeby właśnie nikt z zakupami nagle się nie pojawił w tramwaju, jeśli tramwaj by był na przykład taką przestrzenią. Jak możemy LARPy wyjaśnić prosto?
Ja mam taką definicję, którą od dawna mówię podczas naszych spotkań LARPowych w ramach sceny Black Box 3CT, bb3c.pl, można zobaczyć zdjęcia na Facebooku albo na naszej stronie. Gry LARPowe to jest negatyw teatru, to jest taki odwrócony teatr. W teatrze masz tekst dramatyczny, który jako aktor musisz wypowiedzieć przez najbliższe 2 albo 3 godziny i starasz się nie pomylić i nie wiesz, kim jesteś, to domyślasz się podczas prób i pracy z reżyserem. A LARPy robią coś dokładnie odwrotnego. Dostajesz dokument, który nazywa się kartą postaci, w którym masz swoje cele, motywację, tak zwaną historię postaci, opis, co się zdarzyło, że jesteś w tym miejscu, masz taki problem, który starasz się zrealizować i rozwiązać, a potem przez kolejne 3 godziny w przygotowanej scenografii z innymi ludźmi, którzy dostali swoje karty postaci, mówisz dokładnie to, co chcesz. Więc to jest ta odwrotność elementów teatru. To są gry, w których realizujesz cel, fizycznie odgrywając fikcyjną postać. O.
To trudniejsze się wydaje niż wszystko, co do tej pory wymieniliśmy.
To się wydaje. Tu kluczowym jest czasownik wydaje, którego użyłeś, bo my przyjmujemy fikcyjne role przez cały czas. Znów ta psychologia narracyjna nam wraca. Ja jestem innym człowiekiem, kiedy jestem w gronie przyjaciół na grillu. Jestem i zachowuję się inaczej. Mam inny ton głosu, kiedy prowadzę wykład na uczelni. Jestem kimś zupełnie innym, kiedy zatrzymuje mnie policja i ja tłumaczę, że to, na czym przyjechałem, to było dojrzałe żółte, a nie czerwone. Mam inną mowę ciała, inny ton głosu, inną mimikę. My udajemy bez przerwy. Jesteśmy ludźmi. My jesteśmy świetni w udawaniu i przyjmowaniu różnych fikcyjnych ról. Więc to wcale nie jest trudne. To się wydaje trudne. A rzeczywiście słusznie powiedziałeś, kostium i scenografia pozwala nam z łatwością zbudować tą fikcyjną, sztuczną postać właśnie przez imersję w środowisko. Zobacz, jak pójdziesz do escape roomu, to tym lepiej się bawisz, tym lepiej czujesz tą fabułę, im dokładniejsza jest scenografia. Ludzie się zastanawiali właśnie znów, skąd ten wybuch escape roomów? Dlaczego one się zrobiły tak nagle popularne? Z bardzo prostego powodu, bo są świetnie zaprojektowanym pomysłem na spędzenie czasu, które daje ci tak zwaną iluzję 360 stopni, czyli wszystko wokół ciebie jest fikcyjną narracją, w której ty masz precyzyjne zadanie, możesz w godzinę stamtąd wyjść, czyli czujesz motywację, bo jesteś kompetentny, wiesz, co masz zrobić i masz wszystkie narzędzia do tego, ograniczony czas i jesteś w stanie oderwać się od rzeczywistości za drzwiami, bo wszystko dookoła ciebie buduje ci fikcję. Easy. To jest cała magia escape roomów. To nie jest wielka tajemnica. Jeśli popatrzysz na to od strony odrobiny antropologii, psychologii naszej, tego, co nas czyni ludźmi, to nagle się okazuje, że to było oczywiste, że trzeba było na to wpaść. No i LARPy to są właśnie takie gry. Kostium, scenografia, najczęściej, chociaż nie zawsze, ale właśnie kostium, scenografia, cele do wykonania. Ja uważam, że takim najprostszą bramką są wszelkiego rodzaju kryminały, czyli takie gry, w których jest 12 osób, ktoś jest detektywem, część z nas to świadkowie. Zaczyna się od jakiejś sceny morderstwa albo kradzieży, no i trzeba rozwikłać to w ciągu 1,5-2 godzin i dowiedzieć się, kto z nas jest właśnie mordercą albo złodziejem.
Black Box Summer Week tegoroczny to w sierpniu koło Bytowa. Można wejść na stronę bb3c. www.larp.pl i tam znaleźć szczegóły. Jest też zakładka, czym jest LARP, jeśli państwo chcieliby więcej takich informacji. Powiedzmy też o Cyberjadzie, bo to jest też jedna z inicjatyw, w które jesteś zaangażowany. To jest już trochę bardziej akademicko, ale nadal growo.
To są dwa projekty. To jest Cyberjada oraz turniej trójgamiczny. Cyberjada jest skierowana do studentów i studentek, natomiast turniej trójgamiczny jest dla licealistów. I to są Mistrzostwa Polski w projektowaniu gier wideo realizowane przez Lubelską Fundację Teatricon na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji. To jest wielomiesięczny projekt, w którym kilkadziesiąt drużyn, bo 30 w T3G i 40 w Cyberjadzie wystartowało, żeby zrobić grę wideo. Nauczyć się tworzenia gier wideo i zrobić jak najlepszą grę wideo. Mamy tam reprezentantów z Trójmiasta i w jednym i w drugim projekcie, bo to są projekty ogólnopolskie. I no, jest to szalenie ciekawy projekt, w którym widzimy właśnie jak takie grupy przyjaciół, bo zespoły mają od 7 do 10 osób, zaczynają od nie wiem nic, o co chodzi z robieniem gier, a kończą robiąc naprawdę fajne projekty. Właśnie wczoraj zakończył się termin nadsyłania gier na turniej trójgamiczny i od dzisiaj sędziowie pracują, ogrywają te gry i patrzą. Ja miałem przyjemność tam właśnie być koordynatorem grywalizacji, czyli zbudować system motywacyjny, żeby te zespoły dowiozły przez te 8 miesięcy swoje gry, nie rozpadły się po drodze i zrobiły właściwe rzeczy i podjęły właściwe kroki. To był taki system manipulacji nimi, nazwijmy rzecz po imieniu, ale działa chyba dobrze, bo coraz więcej statystycznie z każdej edycji na edycję zespołów dochodzi do końca w tym projekcie.
Więc udało się. Wszyscy.
Chyba tak. Wszyscy nie, oczywiście, że nie. Tam kilka zespołów odpadło, no bo nie zdawali sobie sprawy z tego, ile pracy to jest właśnie zrobienie dobrej gry, bo znów żyją w tych mitach, że to jest proste zrobić grę. A potem się okazuje, że wcale nie. I to, co ciekawe, to właśnie nie technologia ich pokonuje, tylko sam pomysł na rozgrywkę.
Czyli zrobić grę to jedno, zrobić dobrą grę pewnie jeszcze zupełnie coś innego. Turniej trójgamiczny i Cyberjada. Proszę szukać. Ta rozmowa znajdzie się na radiogdańsk.pl. Tam też te wszystkie linki państwo znajdą. No i zastanawiam się, jak domknąć. Nie starczyło nam oczywiście czasu na wszystkie wątki, ale też może sprawa skali jest krótko do zasygnalizowania, no bo rynek gier i tych bez prądu, i tych elektronicznych, no to dzisiaj bardzo dużo ludzi, bardzo dużo pieniędzy.
Tak, to prawda. W samej branży gier wideo w Polsce pracuje kilkanaście tysięcy osób. To są przychody rzędu miliarda euro chyba w tej chwili, jeśli chodzi o polską branżę grową, a no to są setki miliardów euro, dolarów w kontekście całego świata. To jest ogromny, ogromny rynek. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mówimy o kosztach produkcji albo przychodach z biletów, jeśli chodzi o filmy kinowe. Czyli mówimy, że jakiś film był strasznie drogi, bo kosztował 100 milionów dolarów albo 150 milionów dolarów, to mówimy o takich blockbusterach tak zwanych, czyli dużych filmach ze stajni Marvela, no to mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o koszty produkcji tych gier tak zwanych AAA, czyli potrójnego A, tych najdroższych, no to są w granicach 300-400 milionów dolarów. Tyle ocenia się, że około 400 milionów dolarów będzie kosztował Wiedźmin czwórka nasz polski, a z kolei najdroższa gra w tej chwili jeszcze ciągle w produkcji Star Citizen osiągnęła już chyba miliard dolarów kosztów wyprodukowania, więc znacznie droższe jest wyprodukowanie gry takiej bardzo zaawansowanej niż nawet najdroższego filmu z super efektami specjalnymi.
A oczekiwania rosną, a gry cały czas w produkcji czekamy.
I jest ich coraz więcej i przez marketingowców i sprzedażowców są coraz gorsze, tak, to prawda.
To też wątek, w który nie udało nam się wskoczyć, ale to na pewno pierwsze, ale jednocześnie też nie ostatnie nasze antenowe spotkanie. Piotr Milewski, Uniwersytet Morski w Gdyni i Serious Games Studio, projektant gier.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Proszę pograć w dobre gry i bawić się tym dobrze przede wszystkim.
Zachęcamy do takiego rodzaju aktywności. Proszę też uważać, żeby, to też kolejny wątek, który może pojawić się w naszym następnym spotkaniu, żeby nie grać za dużo, za długo. Nie dać się aż tak bardzo, bardzo wciągnąć. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. To, co jeszcze warto przypomnieć, to radiogdańsk.pl. To adres naszej strony internetowej i tam znajdzie się ta audycja. Wszystkie poprzednie już tam są. W zakładce audycje wybieramy Świat Nowych Mediów i tam można odsłuchiwać. Tych tematów jest mnóstwo, a będzie pewnie jeszcze więcej. Dziękujemy bardzo. Ewa Palicka audycję zrealizowała. Kłaniamy się nisko oczywiście. Filip Jędruch, dziękuję bardzo i mówię Państwu do usłyszenia. Słyszymy się w audycji Zoom na Popkulturę po 18:00.
Świat Nowych Mediów.